Tajemnice naszych czasów.
Witam Państwa, Lech Pilarski. W naszym programie dzisiaj będziemy mówili o obławie augustowskiej. To w związku z 80. rocznicą, która przypada w lipcu. Odwiedzamy w Augustowie Dom Turka i nową siedzibę Instytutu Pileckiego, który będzie zawiadywał tym muzeum, Domem Pamięci Obławy Augustowskiej. Rozmawiam z doktorem Łukaszem Faszczą z Instytutu Pileckiego. Obława augustowska. Dla wielu ludzi, szczególnie wreszcie Polski, to hasło mało znane. Tutaj na Północnym Wschodzie wiemy stosunkowo dużo.
Witam serdecznie. Jeżeli chodzi o temat obławy augustowskiej, to na terenie województwa podlaskiego z naciskiem na tereny północne temat rzeczywiście jest znany. Jeżeli chodzi o pozostałe regiony naszego kraju, no bywa z tym różnie tak naprawdę. Ostatnie badania sondażowe, które zostały przeprowadzone na zlecenie Instytutu Pileckiego, pokazują, że jednak temat obławy augustowskiej dla mieszkańców spoza regionu jest rzeczywiście takim tematem trochę nieznanym. Jeżeli chodzi natomiast o samą obławę, no tutaj mamy więcej zagadek tak naprawdę, aniżeli odpowiedzi. Począwszy od tego, dlaczego obława augustowska została w ogóle przeprowadzona. Mamy różne teorie, historycy mają swoje zdanie na ten temat, natomiast brakuje nam konkretnego dokumentu, konkretnego potwierdzenia, dlaczego ta obława została przeprowadzona. To jest jedna rzecz. Druga, równie ważna, mogiły osób zamordowanych. Bardzo dużo mówi się o miejscowości Kalety na terenie dzisiejszej Białorusi, no kilka kilometrów od Kalet, w wyniku tam różnych badania, zdjęć satelitarnych, te badania robi Instytut Pamięci Narodowej, wytypowano miejsce niedaleko leśniczówki Giedź. Natomiast jest to też tylko taka propozycja, mówiąc krótko. Tak?
Hipoteza
robocza. Tak. Ponadto jest taka również hipoteza mówiąca o tym, że mogił grobów ofiar obławy augustowskiej jest więcej, że niekoniecznie tam wszystkie ofiary spoczywają, że można również tych ludzi szukać w okolicach Grodna, tu mówimy o Naumowiczach, znane miejsce, a także na Litwie. Są pewne ślady, pewne przekazy, trudno powiedzieć na ile prawdziwe, na ile nie, że niektóre osoby aresztowane w czasie obławy augustowskiej w lipcu 1945 roku były widziane w więzieniach litewskich.
Opowiedzmy o przebiegu obławy augustowskiej, czyli konkretne daty i zasięg oraz siły i środki, jakie były tutaj zaangażowane i jak liczną grupę mieszkańców ta obława dotknęła.
Ona, można powiedzieć tak nieformalnie, trochę zaczęła się już w czerwcu, bowiem tutaj były gromadzone siły, wojska sowieckie, były przeprowadzane również próbne ćwiczenia dotyczące właśnie przeczesywania regionu, aresztowania. Partyzanci tutaj na miejscu no, zdawali sobie sprawę, że coś się rzeczywiście szykuje, że te siły, które zostały tutaj zgromadzone, są ogromne, bo ich blisko było 50 tysięcy. Większość partyzantów wycofała się stąd za Biebrze. Pozostały tutaj w Puszczy Augustowskiej dwa oddziały. Dlaczego? Też nie wiemy, czy to była może niesubordynacja, czy może to była opieszałość ze strony dowódców tych oddziałów. No i jak oczywiście wiemy, obława rozpoczyna się 12 lipca o świcie, kiedy ogromna fala wojska wspieranego przez ten pododdział Ludowego Wojska Polskiego, Urząd Bezpieczeństwa, Milicję Obywatelską przeczesuje Puszczę Augustowską, przeczesuje region sięgający od Wiżań po Dąbrowę Białostocką, więc to jest naprawdę ogromny zasięg. Miejscowości większe, mniejsze miasta jak Augustów zostają blokowane w tym wypadku i sprawdzane są personalia osób na podstawie list, które były zgromadzone przez NKWD, dzięki no, oczywiście współpracy z miejscowymi kolaborantami, a także w wyniku tego, że tutaj działała partyzantka sowiecka również, majora Orłowa, który także zbierał informacje, a żeby tego było mało, jeszcze bodajże w czerwcu przypadkowo Sowieci natknęli się na siedzibę szefa obwodu tutaj augustowskiego Bronisława Jasińskiego Komara i tam też po prostu znaleziono dokumenty, które potem posłużyły głównie sowieckiemu kontrwywiadowi Smiersz, bo to Smiersz przeprowadzał obławę augustowską, do tego, aby opracować listy, na podstawie których szukano konkretnych osób, które miały zostać aresztowane. Po tych aresztowaniach osoby trafiały do punktów filtracyjnych. Tych punktów filtracyjnych na terenie tutaj Suwalszczyzny było bardzo dużo. Tam były przesłuchania, brutalne oczywiście przesłuchania, po których część osób zwalniano. Być może to były osoby, które po prostu wytrzymały przesłuchanie, tak, wytrzymały ten cały ból. Osoby, które przyznały się do jakiejś tam współpracy z Armią Krajową, one trafiały do kolejnych punktów i te osoby były, były na straconej pozycji pod koniec obławy tej głównej, tak, bo mówimy tutaj 12, około 20 lipca, raport generała Abakumowa, który był tutaj głównodowodzącym, jeżeli chodzi o temat obławy augustowskiej, raport skierowany do Ławryntia Berii. Retorycznie po prostu pyta się, co należy zrobić z osobami zatrzymanymi, tam podaje konkretne liczby osób, które mają po prostu zostać zlikwidowane. Mówimy dzisiaj, że zostało aresztowanych około 7 tysięcy osób, chociaż co trzeba podkreślić, z liczbami jest bardzo duży problem. Historycy, którzy dogłębnie ten temat badają, zwracają uwagę, że w dostępnych dokumentach są dość duże rozbieżności. Dlatego cały czas mówimy o około, blisko, czasem więcej, czasem mniej. Po wnikliwych tych wszystkich przesłuchaniach 5 tysięcy osób zostaje wypuszczonych. Pozostaje 2 tysiące. Z tych 2 tysięcy wiemy, że około 600 osób zostaje zamordowanych. Wciąż nie wiemy, co stało się z resztą osób. To jest kolejny znak zapytania, jeżeli chodzi o obławę augustowską. Tutaj trzeba jeszcze podkreślić jedną rzecz, jeżeli mówimy o zamordowanych, bowiem na dzień dzisiejszy jesteśmy pewni 513 nazwisk osób zamordowanych, natomiast mamy jeszcze grupę osób, które prawdopodobnie są ofiarami obławy augustowskiej i jest to grupa licząca 104 osoby.
Ale skąd ta pewność do tych 513 osób?
Po pierwsze, są to materiały osób, które na własną rękę szukały informacji o swoich bliskich. To są oczywiście najczęściej rodziny osób zamordowanych. Mamy bardzo ciekawy taki przypadek listonosza z Augustowa, Michała Olechnowicza, którego syn był aresztowany w czasie obławy augustowskiej. Człowiek ten jako listonosz po prostu miał kontakt z ludźmi i po prostu na własną rękę prowadził takie badania, za które próbowano go zwolnić nawet z poczty. Oczywiście jedną z najważniejszych instytucji jest właśnie Obywatelski Komitet Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny, zaginionych w lipcu 1945 roku. Komitet działał od lata 1987 roku, kiedy tutaj niedaleko GIP odnalezione zostały ludzkie szczątki. Oczywiście bardzo szybko pojawiła się informacja, że to są szczątki ofiar obławy augustowskiej. Władze przeprowadziły badania archeologiczne, ówczesne władze PRL-owskie oczywiście, na podstawie których stwierdzono, że są to żołnierze niemieccy. Bardzo znamienna była konferencja prasowa Jerzego Urbana w obecności wielu dziennikarzy zagranicznych, kiedy przekonywał zebranych do tego, że państwo polskie nie ma nic do ukrycia, nie ma nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o temat rzekomej obławy augustowskiej, że państwo polskie nic na ten temat nie wie. Oczywiście mieszkańcy traktowali to jako zupełną manipulację, nie wierzyli temu. Ale ten moment stał się ważny. Ważny raz dlatego, że ludzie zaczęli mówić o obławie. Spora grupa osób przestała bać się, chociaż jeszcze sporo dalej się bało o tym mówić. No i właśnie powstał Komitet Obywatelski, początkowo założony przez tutaj trójkę mieszkańców regionu, pana Mirosława Basiewicza, Stanisława Kowalczyka i Piotra Bajera. Później dołączyli do nich małżeństwo Danuty Jana Krzywoszów, pani Maria Chwalibóg, znana aktorka, i Alicja Maciejowska. Komitet przede wszystkim chciał opracować listę ofiar obławy. I dlatego też tutaj przemierzał te dróżki, docierając do rodzin, robiąc nagrania, robiąc ankiety. I te ankiety przetrwały. I to jest rzeczywiście bardzo cenny zbiór materiałów, ale też nie ostatni, bowiem tutaj też mamy dostęp do śledztwa prokuratorskiego prowadzono przez prokuraturę w Suwałkach, później prokuraturę IPN-owską, właśnie dotyczącą obławy augustowskiej, i tam też jest bardzo dużo relacji, zeznań, tych tomów bodajże jest chyba 130, jeżeli się nie mylę. I na podstawie tych wszystkich zebranych materiałów tutaj państwo Danuta i Zbigniew Kaszlej opracowali listę 513 nazwisk, co do której właśnie mówimy, że są to pewne ofiary obławy augustowskiej.
I tu zmierzamy do domu Turka, miejsca, gdzie będzie kultywowana pamięć obławy augustowskiej w Augustowie. Wreszcie obława będzie miała taki materialny wymiar, bo do tej pory to były te krzyże tylko w gibach i kamienie. Natomiast powstanie tego domu pamięci obławy augustowskiej to będzie taki namacalny dowód, że ta obława miała miejsce, ofiary były i nadal te ofiary są poszukiwane.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, naszym gościem jest dr Łukasz Faszcza z Instytutu Pileckiego, który działa w domu Turka, czyli w domu pamięci obławy augustowskiej. Za chwilę udamy się do tego właściwego budynku, który jest muzeum.
Mamy tam sporo przestrzeń, około 900 metrów kwadratowych, jeżeli chodzi o wystawę. Mamy też przestrzeń na wystawy czasowe.
Dlaczego ten dom Turka jest taki ważny i jest wiązany właśnie z obławą augustowską i dlaczego dom Turka?
Dom Turka, czyli dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie, jest to budynek bardzo charakterystyczny, kojarzony tutaj przez mieszkańców regionu, kojarzony przede wszystkim jako siedziba Urzędu Bezpieczeństwa. Oczywiście temat obławy augustowskiej jest istotny, ponieważ w miejscu tym znajdował się punkt filtracyjny, jednak co trzeba podkreślić, nie był to główny punkt filtracyjny. Tutaj kilkanaście metrów dalej od domu Turka był jeden z ważniejszych tutaj w Augustowie punktów filtracyjnych.
To przejdźmy może do tego głównego budynku.
Zwiedzanie zaczynamy od... To jest taka instalacja artystyczna, która stanowi wstęp do całości tematu, a taki prawdziwy początek znajduje się na drugim piętrze. Od tego miejsca tak naprawdę zaczynamy zwiedzanie. Idziemy klatką schodową, oryginalną klatką schodową powstałą w czasach budowy tego obiektu, a są to czasy przełomu XIX i XX wieku. Te płytki tutaj również to są płytki oryginalne. Oczywiście druga klatka schodowa jest dobudowana. Budynek trzeba było też dostosować do osób niepełnosprawnych, więc musiała pojawić się winda. I tutaj jesteśmy na poddaszu. Tutaj prezentujemy okres dwudziestolecia międzywojennego. Dlaczego tak? Bowiem chcemy przedstawić świat widziany oczyma ofiar obławy augustowskiej. Mamy tutaj różne tematy. Mamy tutaj trochę o życiu gospodarczym, mamy o mieszkańcach, mamy trochę o niepodległości, tak jak tu region tą niepodległość zdobywał. Mówimy tutaj również o garnizonach wojskowych, które tutaj w regionie było bardzo dużo. I w każdym z tych tematów mamy ofiary obławy augustowskiej, które są wyróżnione. Chociaż nie będę mówił jeszcze, jak one zostały wyróżnione, ale zwiedzający, osoba, która tu przyjdzie już w samym wstępie, zauważy, że część fotografii trochę się różni po prostu. No i potem liczymy na to, że po prostu będzie ich szukać na różnych planszach, na różnych lightboxach czy też w gablotach. Natomiast chcieliśmy bardzo koniecznie, aby na tej wystawie pojawiły się wszystkie ofiary obławy augustowskiej, czy też może inaczej, materiały, które na ich temat posiadamy. Dlatego właśnie jest tutaj taki stół multimedialny, w którym zgromadzone zostały w postaci skanów wszystkie materiały i zdjęcia, które posiadamy dotyczące ofiar obławy augustowskiej. Także tutaj rodziny, czy też zwiedzający będą mogli przyjść, wystukać po prostu nazwisko swoich bliskich i sprawdzić, czy coś na ich temat mamy. Także w momencie, kiedy jakaś rodzina przyjdzie, wystuka tutaj swoje nazwisko, okazuje się, że nic nie mamy, no to liczymy się, że jeżeli posiadają jakieś materiały, to nam je udostępnią, bo tak było dziesiątki razy i będziemy mogli tutaj je wprowadzić, aby tą kolekcję uzupełnić. Samych obiektów dotyczących ofiar obławy augustowskiej, no powiedzmy krótko, jest niewiele tak naprawdę. Kilku powodów. No przede wszystkim większość ofiar obławy augustowskiej to są mieszkańcy wsi, robotnicy, leśni, którzy po prostu nie pozostawili po sobie jakiejś kolekcji, nie wiem, obiektów, pamiątek, jeżeli coś zostało, to dalej było to wykorzystywane po prostu przez rodzinę. Chociaż no, udało się kilka rzeczy od rodzin pozyskać. Tutaj jedną z najlepiej udokumentowanych postaci, jeżeli chodzi o ofiarę obławy augustowskiej, jest Jan Żyliński, urzędnik skarbowy z Augustowa. Jego rodzina tutaj wciąż w Augustowie mieszka. Mamy sporo zdjęć na temat tego człowieka, mamy sporo dokumentów i jego osobistą walizkę, którą prezentujemy, która została przekazana nam przez rodzinę. Idziemy na dół. Kolejna sala dotyczy tematu wojny. Początek wojny, tak, czyli wrzesień 1939 roku jest zaznaczony trochę symbolicznie, bowiem walk tutaj w regionie nie było. Zaznaczyliśmy to pamiątkami po podoficerze 1. Pułku Łanów Krechowieckich, Przemysława Kowalskiego. Po lewej stronie mamy temat okupacji sowieckiej, która tutaj w regionie trwała do 1941 roku, ale mówimy o Augustowszczyźnie generalnie rzecz biorąc, bowiem granica sowiecko-niemiecka znajdowała się kilka kilometrów od Augustowa. Tak? Suwałki już no, w 1939 roku znalazły się pod okupacją niemiecką. Tutaj z kolei okupacja niemiecka, czyli czas od czerwca 1941 roku do stycznia 1945, tak generalnie rzecz biorąc, chociaż po prostu ten Wehrmacht to stąd wycofywał się tutaj falami. Kolejna sala, czyli preludium. Tutaj opowiadamy o podziemiu niepodległościowym. Temat bardzo ważny w kontekście obławy augustowskiej, jak również początkach władzy tej komunistycznej, perelowskiej. Tak? Tutaj 1944 rok, 1945, przełom, instalowanie się tutaj władz, druga okupacja sowiecka de facto. Tak? Również, jak i pokazujemy, efekty II wojny światowej, zniszczenia. I to może jak mieszkańcy chcieli wrócić do normalności. Kolejna sala, tu już wchodzimy w temat obławy augustowskiej z tekstami kuratorskimi, ze zdjęciami, z relacjami, które też będzie można wysłuchać dotycząca właśnie aresztowań, relacjami zebranymi między innymi przez Komitet Obywatelski, plus jeszcze tutaj nasi filmowcy z Warszawy, z działu filmowego, oni również jeżdżą tu po regionie i takie relacje zbierają. Tutaj akurat mamy rzecz wyjątkową, to jest sztandar po prostu Armii Krajowej Obywatelskiej, drugi znany sztandar w Polsce, właśnie leżący do Armii Krajowej Obywatelskiej. Można powiedzieć rzeczywiście, że ta sala stanowi punkt kulminacyjny, jeżeli chodzi o temat obławy augustowskiej, bo kolejny krok to są już poszukiwania ofiar obławy. Tutaj z kolei ta sala opowiada już o poszukiwaniach. Zaczynamy od takich indywidualnych inicjatyw. Tutaj wcześniej wspomniany listonosz Michał Olechnowicz, jakieś przykłady działań rodzin, które wysyłały różne listy, petycje do władz polskich, sowieckich, licząc na to, że uda się znaleźć swoich bliskich, zawsze bez rezultatu. No i później rzecz bardzo ważna, istotna, no to jest Komitet Obywatelski Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny. Mamy fantastyczną kolekcję zdjęć autorstwa no, nieżyjącego już niestety pana Kazimierza Sobeckiego, który fotografował te słynne wykopaliska w Gibach w 1987 roku, to jeszcze robił to tak z ukrycia trochę. Potem już w 1989 roku to już robił to oficjalnie. Plus właśnie informacje o członkach Komitetu Obywatelskiego i wyniki ich pracy w postaci chociażby ankiet dotyczących ofiar obławy augustowskiej, dokumentów takich roboczych, które zostały przekazane przez rodziny i które znajdowały się w kolekcji no w tym wypadku pana Piotra Bajera, tak? Bo on był tutaj głównym darczyńcą, jeżeli chodzi o te dokumenty oryginały, które znajdują się w gablotach, plus jeszcze maszyna do pisania, na której powstawały ankiety dotyczące właśnie zaginionych.
To co, zejdziemy?
I tutaj piwnica, no chyba najważniejsze pomieszczenie jeżeli chodzi o budynek Dom Turka, oryginalne piwnice, które były więzieniem Urzędu Bezpieczeństwa. W poszczególnych pomieszczeniach, celach są autografy więźniów. Około 100 autografów udało się paniom konserwatorkom z Torunia odczytać, po prostu odsłonić, ponieważ to wszystko było zasłonięte tynkiem. Ono po prostu tutaj właśnie przykład.
Witczewski chyba.
Witczewski, chociaż chyba najbardziej efektowne to są tutaj, w tej sali, bo tutaj mamy oprócz takich autografów zwyczajnych także rysunki. Mamy kalendarze, krzyże. To jest rysunek jakiejś kobiety po prostu. Najwięcej dat, jeżeli chodzi o te miejsca, to jest druga połowa lat 40. One się najczęściej tutaj powtarzają. Tutaj z kolei był tak zwany karcer, czyli po prostu taka niewielka cela, częściowo wypełniona wodą. Wsadzano tutaj osoby uwięzione. Tutaj zaznaczony jest ten karcer. A tutaj
tak mniej więcej metr na metr.
Tak, a tutaj z kolei mamy relację pana Stanisława Wnukowskiego, który w tym karcerze przez co najmniej kilka tygodni przebywał. Tak, tutaj mamy sala sprawców, gdzie pokazujemy osoby zaangażowane w obławę augustowską, też podejmujące decyzje. Tam mamy Sowietów. Wszystkie najważniejsze decyzje, jeżeli chodzi o obławę augustowską, podejmowane były przez oficerów kontrwywiadu wojskowego SMIERSZ. Najważniejsze decyzje, biorąc pod uwagę również decyzje o zamordowaniu tych osób, no to tutaj Sowieci podejmowali wszystkie decyzje. A jeżeli chodzi o udział polskich kolaborantów, no to raczej mówimy tutaj o udziale takim pobocznym. Jeżeli chodzi o pracowników Urzędu Bezpieczeństwa, oni przede wszystkim wskazywali osoby, które można aresztować, czy które należy aresztować. Tutaj najczęściej pojawiają się dwa nazwiska, czyli Jana Szostaka z Augustowa, bo był rzeczywiście bardzo cennym źródłem wiedzy ze względu na jego działalność partyzancką w czasie II wojny światowej.
Druga osoba to Mirosław Milewski.
Dokładnie, Mirosław Milewski, który również pojawia się w relacjach mieszkańców jako osoba także właśnie wskazująca osoby, które były zaangażowane w działalność niepodległościową. Z kolei też jeżeli chodzi o Ludowe Wojsko Polskie, no udział Ludowego Wojska Polskiego wynikał takiej trochę bardzo prozaicznej rzeczy, ponieważ w obławie augustowskiej wzięło udział około 50 tysięcy żołnierzy sowieckich. Jest ogromna masa żołnierzy. To jest dysproporcja sił, była po prostu potężna. Dlatego ściągano po prostu tutaj wszystko, co było pod ręką. Ściągano pułki pancerne nawet, niekoniecznie po to, aby te czołgi jeździły po Puszczy Augustowskiej, tylko po prostu, aby spełnić wymogi regulaminu. I dlatego właśnie tutaj pojawiło się Ludowe Wojsko Polskie, zaangażowano do tego Milicję Obywatelską, zaangażowano także Urząd Bezpieczeństwa.
Na zakończenie, kiedy nastąpi otwarcie Domu Turka w Augustowie, tego Domu Pamięci Obławy Augustowskiej, no i kiedy będą mogli się tutaj pojawić zwiedzający?
12 lipca, po prostu 12 lipca jest otwarcie Domu Pamięci Obławy Augustowskiej i od tego momentu muzeum będzie otwarte i oczywiście zapraszamy.
A zatem zapraszamy. Rozmawiałem z doktorem Łukaszem Faszczą z Instytutu Pileckiego, który na co dzień będzie pracował właśnie tutaj w tym Domu Pamięci Obławy Augustowskiej. Nasza audycja będzie dostępna w internecie i na stronach Radia Białystok. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.